Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przy mikrofonie ojciec Marcin i zapraszam serdecznie wszystkich słuchaczy do naszej audycji Szukając Słowa Bożego i również bardzo serdecznie witam na naszej antenie księdza doktora Tomasza Tułodzieckiego, który jest moderatorem dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom, witam serdecznie.
Na samym początku naszej audycji wzywajmy Ducha Świętego o to i prośmy Go o to, aby otworzył przed nami to wszystko, co jest zapisane w Księdze Życia i aby nas otworzył na swoje Słowo.
Wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie na naszym cotygodniowym spotkaniu i jednocześnie przygotowaniu, wniknięciu w liturgię słowa kolejnej niedzieli, która przed nami, ludźmi wierzącymi, dzień szczególny spotkania z Panem Bogiem, Jego żywym słowem, to już 30. niedziela zwykła w ciągu roku, dostrzegamy zatem pewne zbliżanie się ku pewnemu zakończeniu, pewnemu kresowi, celowi naszej kolejnej wędrówki przez rok liturgiczny. Jeszcze dobry miesiąc i zakończymy pewien etap naszego życia, etap poznawania Boga, etap wiary w naszym życiu i właśnie na tę niedzielę bardzo piękne przykłady tej wiary Bóg przygotowuje w swoim słowie. Spotkamy się bowiem i to jest jakby szczególny taki moment tej naszej dzisiejszej refleksji nad Słowem Bożym ze ślepcem Bartymeuszem. Pan Jezus kończy swoją wędrówkę do Jerozolimy, powoli zbliża się do bram tego miasta i dzisiaj przed nami otwiera się wydarzenie, które jest, opisuje ostatni cud, jaki uczynił Pan Jezus w Ewangelii świętego Marka. Uzdrawia ślepego przy drodze, który wyznaje, manifestuje swoją wiarę. Można powiedzieć, że jest to taki moment najbardziej radosny dla Pana Jezusa, bo w dalszej części programu naturalnie zgłębimy wszystkie, czy przynajmniej część tych wielkich tajemnic związanych z tą Ewangelią, ale o jednej musimy powiedzieć już teraz, że Bartymeusz to jest prawdziwy uczeń Chrystusa, bo cud, który uczynił Pan Jezus w jego życiu, manifestuje się później. Odpowiedzią Bartymeusza jest pójście za Jezusem. Dokładne użycie słowa stał się uczniem Pana Jezusa. Właśnie on, jeszcze nie uczniowie, nie ci apostołowie, ale on dzięki temu Bożemu dotknięciu. Na jedną rzecz może przede wszystkim zwróćmy uwagę, bo jest to kolejna niedziela w roku wiary, niedawno ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Nie ma cudu bez wiary w Ewangelii Świętej. Bóg musi, Chrystus musi widzieć wiarę człowieka. A więc jest to pytanie w tę niedzielę do nas wszystkich, czy my potrafimy mieć oczy wiary. Takie miał Bartymeusz od początku. Ten cud jest tylko takim widzialnym znakiem pewnego przetarcia jego fizycznych oczu. On widział zawsze tak naprawdę. Mimo tego, że fizycznie dostrzegał Jezusa, wiedział, że obok Niego jest Bóg, że przechodzi. I to jest to pytanie kierowane do nas, bo my czasami mamy oczy fizyczne, a właśnie tych duchowych brak. A takie rzeczywistości są, jak dziś chce podkreślić Pan Jezus w Ewangelii. Więc o otwarcie tych oczu wiary, przez przykład Bartymeusza, szczególnie chcemy, rozważając liturgię słowa na najbliższą niedzielę, prosić.
Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. To mówi Pan. Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba. Weselcie się pierwszym wśród narodów. Głoście, wychwalajcie i mówcie, Pan wybawił swój lud, resztę Izraela. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej i zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich niewidomi i dotknięci kalectwem, kobieta brzemienna wraz z położnicą. Powracają wielką gromadą. Oto wyszli z płaczem, lecz wśród pociech ich przyprowadzę. Przywiodę ich do strumienia wody równą drogą, nie potkną się na niej. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim synem pierworodnym.
Pierwsze czytanie wyjęte z księgi proroka Jeremiasza jest jednym z wielu, które zapowiada mesjański czas, który będzie odznaczał się szczególnym nagromadzeniem może znaków bożych, tak to ujmijmy, cudów, które jak wiemy później, bo to jest zapowiedź, która przygotowuje pojawienie się Jezusa Chrystusa. Wszystkie te zapowiedzi prorockie realizują się w Jego osobie i tak uważamy jako ludzie wierzący, patrząc na natchnienie Pisma Świętego, że wszystko, co zapowiada Stary Testament, realizuje się w Jezusie Chrystusie, On jest celem. To także i dziś prorok Jeremiasz chce powiedzieć właśnie, ten czas nadejdzie, kiedyś będzie on szczególnie radosny, bo te osoby, które są gdzieś na marginesie, gdzieś bardzo mocno zepchnięte w cień, szczególnie odczują łaskę Bożą. I takie same zapowiedzi znamy z księgi proroka Izajasza, kiedy zapowiada on właśnie ten znany bardzo fragment mówiący o tym, że chromy wyskoczy jak jeleń i niewidomi oczywiście przejrzą i uszy głuchych się otworzą. Bardzo mocno dzisiaj zbliżony do tego tekstu Jeremiasza. Ale chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na pewną troszeczkę historię, tutaj dwa zdania. Jeremiasz przeżył albo wiedział o katastrofie części swojego narodu. Wiemy, że Izrael w pewnym momencie traci niepodległość. Najpierw jego północna część, o której dzisiaj właśnie mówi Jeremiasz, a potem jego ojczyzna, południowa część z Jerozolimą włącznie. On jeszcze tego nie przeżył. Żyje na przełomie VII-VI wieku przed Chrystusem i zapowiada różne ważne wydarzenia. Ale chcę powiedzieć, że w Bogu pokładając nadzieję, zawsze jest szansa powrotu, zawsze jest szansa naprawy dla tych ludzi uprowadzonych do niewoli. Strata niepodległości była wielką tragedią. Po ludzku często człowiek sam nie potrafi powstać. I dlatego też pojawia się ta wspaniała idea Mesjasza, ale tego Mesjasza odczytać możemy właśnie w tym duchu wiary. To nie przyjdzie i jak wiemy potem w Jezusie Chrystusie się to pięknie realizuje. Dzisiaj zresztą Chrystus o tym pouczy. Mesjasz, który będzie obalał inne potęgi, pokonywał wrogów, tego Mesjasza i ci ludzie, których dzisiaj wspomina Jeremiasz, mogą dostrzec też tylko oczyma wiary. O takim Mesjaszu usłyszymy dzisiaj w Ewangelii, którego Jeremiasz dzisiaj wspaniale w tym króciutkim fragmencie o uzdrowieniu, o cudach, o pociesze dla tych szczególnie zepchniętych na margines podpowiada.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan z ludzi brany dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom. Powinien przeto jak za lud, tak i za samego siebie składać ofiary za grzechy. I nikt sam sobie nie bierze tej godności, lecz tylko ten, kto jest powołany przez Boga jak Aaron. Podobnie i Chrystus nie sam siebie okrył sławą przez to, iż stał się arcykapłanem, ale uczynił to ten, który powiedział do niego: Ty jesteś moim synem, jam cię dziś zrodził. Jak i w innym miejscu, tyś jest kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Nasze doświadczenia ze Słowem Bożym, które tutaj próbujemy pogłębiać, zawsze podpowiadają nam, że to drugie czytanie niedzielne jest troszeczkę jakby inne, jakby taki drugi nurt tematyczny zawiera. Pierwsze czytanie łączy się z Ewangelią, drugie niby powinno podpowiadać, nie jakoś uwypuklać inny temat, ale też zauważamy, że ta piękna logika Słowa Bożego dzisiaj jakby łączy nam wszystkie trzy perykopy przeznaczone na kolejną 30. niedzielę. Powiem to, co powiedzieliśmy o Mesjaszu, troszczącym się o najbiedniejszych, przychodzącym właśnie nie tym, który ma obalać polityczne systemy, ale tym, który przede wszystkim ma zmienić system postrzegania człowieka, ten cały system etyczno-moralny. Wspaniale się też realizują w tym pięknym traktacie o kapłaństwie, bo tak możemy nazwać list do Hebrajczyków. Oczywiście nie jest to jedyny temat tego listu, ale ten fragment o kapłanach, o kapłaństwie dzisiaj staje się przedmiotem naszego rozważania. I z tego krótkiego fragmentu przebijają dwie prawdy. Oczywiście autor listu do Hebrajczyków to nam podpowie w niedzielę, chce jakby się zastanowić razem z nami, kim byli w kapłani Starego Testamentu i kim jest ten największy, najwspanialszy kapłan, jakim jest Jezus Chrystus. I wyróżnia dwie takie najważniejsze cechy, które możemy z tego fragmentu wyczytać. Po pierwsze, kapłan czy arcykapłan, kiedyś ustanawiani w rodzie Aarona z pokolenia Lewiego, to byli ludzie, którzy powinni się odznaczać współczuciem dla słabości innych. Oczywiście ich podstawową zasadą życia było kapłaństwo i składanie ofiar, ale powinni mieć ten zmysł dostrzegania słabości ludzkich, umiejętność współczucia, umiejętność współcierpienia także. I druga sprawa, jaka jest ważna w powołaniu kapłańskim do dziś również, to powołanie dane od samego Boga. W Starym Testamencie była prosta zasada. Mojżesz otrzymał taki rozkaz: ustanów swego brata kapłanem, wy będziecie pokoleniem kapłanów. Dzisiaj to powołanie jest darem. Niezależnie od pokolenia, narodowości, ale ten dar trzeba w sobie odczytać. Dar, który ma prowadzić właśnie do tego, że kapłan potrafi, składając ofiarę, modląc się, dostrzegać potrzeby swoich braci. I nikt lepiej nie zrealizował tego jak Jezus Chrystus. No właśnie dzisiejsza perykopa, za chwilę ewangeliczna i to świadectwo Jeremiasza, przyszłego Mesjasza, który jednocześnie jest też najwspanialszym kapłanem, bo najdoskonalej złożył ofiarę z siebie na krzyżu, właśnie współczując słabym, za słabych, za tych, którzy upadli, za grzesznych, by ich podźwignąć, złożył ofiarę na krzyżu, jest nim Jezus Chrystus. A więc ta nić przewodnia wspaniałego Mesjasza, który jednocześnie jest kapłanem, zawarta jest także i w tym czytaniu. I warto ją odczytać. Po co? Żeby wiedzieć, że po mojej stronie, jeśli mam oczy wiary, stoi ktoś potężny, ktoś wspaniały. Mesjasz i najlepszy, najwyższy kapłan, który jest zawsze gotowy za mnie składać ofiarę, a mnie zaprasza do współpracy. Bo każdy też jakoś realizuje to kapłaństwo powszechne. Powołanie do chrześcijaństwa to jest też jednocześnie powołanie do kapłaństwa. Są ci kapłani ustanowieni, by składać liturgicznie ofiarę, ale każdy do tej ofiary na zasadzie kapłaństwa powszechnego, które mamy od Chrztu Świętego, też w to jest włączony i ma szansę w tym uczestniczyć, współpracować ze swoim najwspanialszym kapłanem i Mesjaszem Jezusem Chrystusem.
słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą.
Słuchając dzisiejszego fragmentu Ewangelii, mając też właśnie ten wspaniały dar wiary, może spróbujmy przenieść się tak plastycznie, wyobraźnią do tego miejsca, gdzie dzieją się te wspaniałe rzeczy, o których dzisiejsza Ewangelia nam donosi. Jesteśmy u bram Jerycha, miejsca szczególnego, bardzo często też przytaczanego w Ewangelii, stanowiącego pewne tło wydarzeń, nie tylko tego dzisiejszego uzdrowienia Bartymeusza, ale znamy też tą sytuację, kiedy Pan Jezus właśnie Jerycho wybiera jako miejsce, pewne tło dla wydarzeń opisanych w przypowieści o dobrym Samarytaninie. Także inne wydarzenia tam się dzieją. Widzimy jakby ostatni etap, już powiedzieliśmy o tym, wędrówki Pana Jezusa do Jerozolimy. Cała Ewangelia świętego Marka, podobnie Ewangelia świętego Łukasza, to droga Jezusa z miejsca urodzenia, z miejsca powołania uczniów, a więc Galilei, Nazaretu, okolic, do Jerozolimy, by tam spełnić swoje posłannictwo. I na końcu tej drogi, gdzie Pan Jezus czyni ostatni cud, spotkanie z prawdziwym uczniem. Zobaczmy, on jest widomy, on odkrył to, co jest najważniejsze w Jezusie Chrystusie. Jego mesjańskie powołanie i pochodzenie, a uczniowie ciągle są niewidomi. I tak będzie przez cały czas nadal, nawet wtedy, kiedy nastąpią te najważniejsze wydarzenia ukrzyżowania, męki, śmierci i zmartwychwstania. Długo uczniowie będą mieli zamknięte oczy. Cud dokonuje się w człowieku wiary. To znowu setnik pod krzyżem wyzna, że ten prawdziwie jest Synem Bożym. Uczniów na to nie było stać. Choć byli tak blisko, choć widzieli Pana Jezusa, choć ciągle Go właściwie dotykali, rozmawiali, pouczał ich. Bartymeuszowi wystarczył jeden krok, jedno wydarzenie. On jakby oczyma wiary ciągle tego Mesjasza miał przed oczyma. Dzisiaj dokonuje się tylko cud fizyczny. I jeszcze jedna ważna rzecz na sam początek dzisiejszych naszych rozważań. Ono, to dzisiejsze wydarzenie nawiązuje też pięknie do Ewangelii sprzed tygodnia. Mianowicie dla Jezusa zawsze ważny jest człowiek jeden, nie masa. Widzimy, że masa przeszkadza dzisiaj w prawdziwym wyznawaniu wiary. Zamilcz, mówią do tego człowieka. Weź się wycisz, bo nam przeszkadzasz. Bo my chcemy tutaj też czegoś spektakularnego może doświadczyć. Może się tutaj coś dziwnego wydarzy, bo ten mistrz z Nazaretu ma to do siebie, że potrafi właśnie czynić rzeczy niespotykane. I Jezus z całego tego tłumu wyłowił właśnie Bartymeusza, nie tą masę. Tą masę zostawia. Ta masa zostaje jakby w tym Jerychu. To Jerycho zawsze było też uważane za miejsce bardzo szczególne. Kurort, ciepłe miejsce, zawsze temperatura tam wyższa, nawet w zimowe miesiące od Jerozolimy. Ludzie tam chętnie po prostu przebywali, nawet sam Herod Wielki tam kończył życie, więc po prostu miejsce, gdzie masy się zbierały, by doświadczyć sensacji. Nie o to chodzi Jezusowi. To samo było w poprzedniej Ewangelii sprzed tygodnia, kiedy przyszedł, jak mówi Ewangelia dokładnie, jeden człowiek, młodzieniec, by doświadczyć Bożego dotknięcia. Jezus takiego jednego dostrzega. I dlatego może pierwsza podpowiedź tej Ewangelii dzisiaj dla nas na niedzielę. Bądźmy takimi szczególnymi Bartymeuszami. Jak pójdziemy do kościoła słuchać Słowa Bożego, to Bóg nas zobaczy. będziemy tymi jedynymi wybranymi przez Niego. Nie ta masa, nie tam jak inni się zachowują, czy inni idą w ogóle, nie to są moje pytania na niedzielę, tylko czy ja tam jestem, jeden, wybrany przez Boga, bo Bóg na mnie czeka jako wybranego. Bym mu pokazał, że jestem tym Bartymeuszem, bo może coś zaślepia moją wiarę jeszcze. To poprośmy Go jako jeden, jedyny wybrany o ten cud uzdrowienia i dotknięcia. Spróbujmy także wydobyć kolejną ważną prawdę, którą często właśnie mamy problemy i tak jak rozmijali się z nią uczniowie, bo pytamy, dlaczego oni właśnie w Ewangelii Świętego Marka tak długo mają zamknięte oczy? Dlaczego one są ciągle jakby na uwięzi? Właściwie aż do momentu wniebowstąpienia one są jakoś takie właściwie zamknięte, nieżywe, nie odbierające tego, co najbardziej Jezus chciał przekazać. Otóż wszystko jakby kryje się znów w tym tytule Syn Dawida. Dzisiaj dwa razy, w zasadzie w tym krótkim fragmencie Ewangelii, ten fragment z 10 rozdziału, pada ten tytuł właśnie z ust Bartymeusza. Mimo, że wszyscy krzyczą zamilknij, bo dla wielu też był to tytuł obrazy, jedyny król, najważniejsza dynastia, wielka godność Dawida, a tu jakiś ślepiec krzyczy do Jezusa, którego też nie wszyscy uważają za syna Dawida albo za kogoś ważnego, ma wielu też przeciwników w tym tłumie, ale Bartymeusz z naciskiem mówi synu Dawida. Ty ulituj się nade mną. Nie mówi synu człowieczy czy synu Boży, bo te tytuły właśnie związane z synem też się pojawiają często w Ewangelii, ale świadomie używa synu Dawida, bo tak zapowiedział tego syna Dawida uzdrawiającego Mesjasza, choćby Jeremiasz dzisiaj. A więc Bartymeusz dzisiaj ukazuje się nam jako człowiek znający prawdy płynące z Pisma Świętego, z proroków. On doskonale wiedział, jak zapowiadali prorocy Mesjasza, jako człowieka, jako pewną postać, może nie tylko człowieka, który uzdrawia, zwłaszcza ma moc, potrafi otworzyć oczy prawdziwie. I pochodził z rodu Dawida. Tak zapowiadał go Izajasz, tak zapowiadał Jeremiasz. A więc wiara Bartymeusza ma też podstawę w Słowie Bożym, pamiętajmy. Jezus nie lubi natomiast tego tytułu Syn Dawida, odnoszonego do siebie. Kiedy patrzymy na Ewangelię, dokładniej fragmenty mówiące nam o użyciu tego tytułu, on unika go. Jakby przyzwoli na jego użycie za chwilę, kiedy będzie wjeżdżał do Jerozolimy, kiedy lud będzie słyszał, będzie wołał Hosanna synowi Dawidowemu. To jest jakby to jak jedyne przyzwolenie. Ale tak naprawdę Jezus najczęściej przypisuje sobie tytuł Syn Człowieczy, by być jednym z ludźmi. A dlaczego odmawia tego tytułu Syn Dawida? Bo ten tytuł niósł w sobie też tą ludzką potęgę, tą polityczną władzę, której nie chciał Jezus. I wiemy, że w oparciu o tę władzę, niezrozumienie tej właściwej władzy Mesjasza rozminęli się w jakimś, albo rozmijali się długo uczniowie. Oni liczyli, tak jak słyszeliśmy też w ostatnią niedzielę, i to przedostatnią o młodzieńcu, w ostatnią o spotkaniu Zebedeusza, synów Zebedeusza z Jezusem. Oni marzyli o tej władzy politycznej, o pierwszych miejscach. Nie to przyszedł dawać Syn Dawida, ale właśnie duchowe, wewnętrzne uzdrowienie. To trzeba poznać, kochani. I to trzeba rozumieć, czytając Ewangelię, tak jak Bartymeusz, też otwierając karty Pisma Świętego, żeby tego Mesjasza dzień w dzień, krok po kroku odkrywać także w moim życiu, gdzie On jest obecny i na co liczę z Jego strony. On przede wszystkim chce, żeby człowiek liczył na Jego obecność w sercu, w duszy człowieka, na umocnienie wiary. Chciałbym, żebyśmy, jako wnikliwi słuchacze Słowa Bożego, jeszcze na jeden taki ważny element dzisiejszej Ewangelii zwrócili uwagę. Egzegetów, różnych badaczy zastanawiały te wzmianki w dzisiejszej perykopie o płaszczu Bartymeusza. Wiemy, że jak on się zrywa, zrzucił z siebie płaszcz. Niektórzy się pytali, czy on siedział na tym płaszczu, czy miał go na siebie zarzuconym, może tak mocno, że nikt nawet nie widział jego twarzy, bo się wstydził tej swojej ślepoty, żebractwa prawdopodobnie. Z drugiej strony może był to płaszcz, który służył mu właśnie, by siedzieć przy drodze, by go troszkę tam izolować od tej ziemi, by się nie przeziębił, by mógł tam łatwiej jakoś o te jałmużny prosić, nie zachorować przy tym. Taka drugorzędna niby rzecz, ale ten gest zrzucenia płaszcza, myślę, że warto sobie też wziąć do serca. To jest jakby zrzucenie tego starego bagażu. Jak Bartymeusz usłyszał, że ten Jezus go zaprasza, że się nim zainteresował, to właściwie to, co miał najcenniejszego. Wiemy, że w innych miejscach Ewangelia podpowiada, płaszcza nie wolno było zabrać. To było coś, co było bardzo ważne do życia. Bez tego płaszcza mógł nie przeżyć nocy, mógł zamarznąć. Więc to było mu bardzo potrzebne. On się nie boi tego zrzucić, nie boi się tego zostawić. Po prostu prawdziwa wiara manifestuje się też w tym, że ja potrafię zrezygnować, zostawić, raz powiedzieć Bogu to, co jest przywiązaniem do tego świata, co czasami mnie tak na uwięzi trzyma, co tak czasami jest jakąś wymówką przed Bogiem też. Ja potrafię raz wstać i powiedzieć, Panie Boże, ja to zrzucam, idę do Ciebie. To jest taki obraz, który jest dziś w Bartymeuszu, ale on jest bardzo często w postaciach biblijnych pokazany. I zaczyna się to wszystko, bo jesteśmy w roku wiary, więc warto ten temat pogłębić. On już się zaczyna od Abrahama, tego człowieka wiary właśnie. I co Bóg mówi do niego też na początku, dzisiaj jakby pokazując podobieństwo, ten kontakt literacki Bartymeusza z Abrahamem. Pan Bóg powiedział do Abrahama po prostu jedną rzecz. Stań, zostaw swój dom, zostaw ojczyznę, swoje imię, ojca i idź. Idź tam, gdzie pokażę. Nie zastanawiaj się, co ja ci pokażę. Dzień do Bartymeusza też właściwie Bóg to mówi. Wstał, rzucił płaszcz i otworzył mu oczy, żeby mu coś pokazać, że życie musi się zmienić. I Abraham to zrobił. Zobaczmy, czyli zostawił właściwie wszystko, co miał najważniejszego. Zostawić ojczyznę, dom, rodzinę, czyli właściwie całą swoją tożsamość dotychczasową. Wszystko. Bo nie mówiono do Abrahama, ja się nazywam Tomasz Tułodziecki, więc moje nazwisko mnie wyróżnia, tak jak wszystkich nas słuchaczy, każdy ma swoje. Abrahama nazywano Abramem, synem Nachora. Tak go nazywano w tym swoim środowisku. On to miał zostawić. On już nie miał być synem Nachora, on miał być jakby właśnie dzieckiem Bożym od teraz, dzieckiem wiary. I myślę, że o to też Bóg jakby pyta w tę niedzielę. Czy ty jesteś człowiekiem, który ten swój płaszcz, cały ten swój bagaż życia, który często nas wiąże, tak przykręcił już nas do ziemi i często się trudno podnieść, spontanicznie powstać, wyskoczyć, wykrzyknąć. Czy my jesteśmy do tego zdolni? Bo to jest ta świeżość wiary, ta umiejętność manifestowania wiary, bez której no to wiara jest martwa, nieżywa. Jakub Święty powie, bez uczynków ona jest martwa. To dzisiaj uczynkiem takim, który wyróżnia wiarę Bartymeusza, jest ten właśnie radosny, spontaniczny okrzyk. Panie, do Ciebie pójdę, bo Ty mnie możesz uzdrowić. A to wszystko, co jest najważniejsze nawet w życiu, jestem dla Ciebie gotowy zostawić. Radykalne pytanie, ale wiara takie radykalne pytania stawia.
Zapraszamy Państwa do naszej audycji. Przypomnę numery telefonów 56 655 23 55 z Polski Północnej, 56 655 23 56 z Polski Południowej, w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, z zagranicy 48 56, to jest kierunkowy, a później 655 23 33 lub 655 23 66. 66, audycja Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest i egzegetą, zarazem ksiądz dr Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego Jana Pawła II w diecezji toruńskiej. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże, mówi Teresa z Warszawy.
Szczęść Boże.
No, była... Halo?
Tak, jesteśmy, proszę bardzo.
Byłam w małżeństwie i chciałabym dać świadectwo swoje. Mogę powiedzieć, że ja wygrałam już walkę o wiarę i mogę powiedzieć, że niebo wygrało, piekło przegrało. Ale o co mi chodzi? Że mówi się o zwątpieniu, że zwątpienie przychodzi, że człowiek taki na skutek różnych załamań, rezygnacji, takie procesy myślowe w człowieku zachodzą i człowiek zaczyna wątpić na właśnie między innymi wiarę. Ale ja chcę powiedzieć o innym zjawisku, że jest coś takiego i to jest przestroga, może komuś się przyda, że człowiek jest zajęty powiedzmy jakimiś banalnymi sprawami, jakimś krątaniem się po domu i wcale nie myśli o wierze, o tym i nagle przychodzi takie uderzenie, jakaś dziwna siła tajemnicza w człowieka, że człowiek przestaje wierzyć jakby. No i ja to mówię z autopsji. Jak pierwszy raz to przyszło, to ja sobie to po prostu pomyślałam, że ja od lat jestem wierzącą, od pokoleń i to wyperswadowałam i wróciłam do normy. Ale niestety przyszło jeszcze gorsze uderzenie w wiarę moją. To po prostu ja się zwinęłam jak kłębek i no to była naprawdę walka duchowa. I dzięki pomocy Bożej jakoś z tego wyszłam. Także chcę przestrzec wszystkich, że coś istnieje, taka siła tajemnicza, prawdopodobnie złego, który potrafi po prostu zniszczyć wiarę w człowieku. I nie wolno się załamywać. To tyle chciałam powiedzieć.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Tak, dziękujemy, bardzo dobry głos, bo tutaj taka prawda wypływa, bardzo ciekawa. Myślę, że warto ją podkreślić. Otóż, może tak... Bartymeusz to był trochę szczęściarz, bo tak jak tutaj nasza radiosłuchaczka powiedziała, człowiek się krząta po domu czy w innych sprawach, no właśnie przywiązany jest do takiego swojego płaszcza, bym to nazwał obrazowo, że jest tam, zadba się o to, żeby on był czysty, wyprany, żeby on ładnie wyglądał. To jest ta najważniejsza jakby czynność naszego życia. Teoretycznie jakiś bagaż tam od rodziców, z lekcji katechezy, naszego nawet uczęszczania do kościoła mamy, więc nam się wydaje, że ten Bóg jest gdzieś tam w naszym życiu i oddziaływuje. I okazuje się, że kiedy przychodzi do pewnej manifestacji tej wiary, to nam brakuje argumentów, to nie znamy jego słowa, to coś tam dla nas wygasło, bo zajęci byliśmy właśnie czyszczeniem, jakby dbaniem o ten płaszczyk. I Bartymeusz natomiast, wiedzmy, jest jakby w opozycji, bo on całe życie zajmował się nie tym płaszczem, on nawet nie wiedział, jak on wygląda dokładnie ten płaszcz, on tylko na dotyk go znał. Natomiast on się zajmował cały czas właśnie tym pogłębianiem. On robił wszystko, żeby wyczytać, usłyszeć, spotkać, gdzieś się znaleźć w obecności Boga. Dlatego był szczęściarzem. Ponieważ nic nie widział, więc się krzątać za wiele nie mógł. On musiał ale miał za to dużo czasu na spotykanie się z Bogiem, zwłaszcza z Jego Słowem, bo to jest świadectwo Jego dzisiaj. Co chcę powiedzieć? Dlaczego się dzieją takie sytuacje, o których mówi nasza radiosłuchaczka? Prawdopodobnie to się dzieje wtedy, kiedy właśnie temu Bogu poświęcamy mało czasu. Kiedyś ktoś powiedział pięknie, że wiara to jest droga. To jest ścieżka do przyjaciela. Ja często to powtarzam, czy na wykładach, czy na spotkaniach. To nie jest moje. To tak jak u Abrahama dzisiaj. Żeby mieć wiarę, to trzeba być w drodze do Boga, tak jak do przyjaciela. Jak jesteśmy w drodze do przyjaciela, do kogoś kochanego, to my tę drogę znamy, ona jest przetarta, ona jest dobrze przez nas znana. Jak jedziemy do naszych najbliższych, to my znamy każdy zakręt, to wiemy, gdzie trzeba uważać, wiemy, gdzie się można zatrzymać. Jak natomiast przestajemy odwiedzać przyjaciół czy bliskich, to droga zarasta albo staje się nam obca, bo zaczęły się tam już remonty, więc przebudowano i nas coś zaskakuje. A jak gdzieś tam ścieżka wiodła przez jakieś peryferie, lasy, to zarośnie po prostu, jak się po niej nie chodzi. I tak jest z wiarą. Tylko wiara wymaga praktyki. To, co dzisiaj apelowaliśmy, wiara Bartymeusza, to była wiara praktykowana, bo on, widać z jego wypowiedzi, czytał, znał, słuchał Słowa Bożego. To jest też nasze zadanie. Inaczej wiara wygaśnie. I sakramenty, spotkanie z żywym Bogiem, zaprosi Bóg w tą niedzielę do skorzystania i zaproszenia Go do Jego obecności w naszym sercu. Nie ma innej drogi wiary. Wszystko inne będzie takim krzątaniem i zabieganiem o własny płaszczyk, o własną wygodę, przykuciem do tego płaszczyka i nic więcej.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie. Halo?
Słucham.
Proszę wyciszyć swoje radio. Jesteśmy w audycji, szukając Słowa Bożego.
Bardzo bym chciała.
Tak, już jesteśmy na antenie. Bardzo proszę.
Tak. Zapraszamy.
Tak. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
tak tutaj mówię, że jak Pana Boga. Ja tego Boga tak pragnę, bym co dzień chodziła do kościoła. Chodziliśmy z mężem i dzieci. Byłam na Syberii, jak my pragnęliśmy tego, chociaż księdza zobaczyć i w rękę go pocałować. Przyszedł pop, to już się cieszyli, wystarczy chociaż pop, że przyszedł. Ale nie na długo, rano wstajemy, już jego nie ma, już jego wywieźli. Był tam kościół, pełno zboża nasypano, a wieczorem tak pięknie organy grali niedaleko tej ziemlanki naszej, co my tam mieszkaliśmy. I my tam staliśmy. Przyszedł taki dziadka ruski, co nie wierzył w Boga. I mówi, kto tam się tak wygłupia? A my mówimy, że Pan Bóg gra do ludzi, żeby się ociągnęli, żeby się widzieli w Boga, że Bóg jest i będzie aż do końca świata. Boga trzeba kochać. Jak zobaczysz, kochasz bardzo Boga, to i zobaczysz Boga i do ciebie porozmawia Bóg. Mama mnie woła, Teresa, chodź no tu. Patrz na zachód, na niebo. Patrzę się ja na niebo, krzyż i dwa miecze przekrzyżowane. Pamiętaj, będzie wielka wojna. Ja mówię, mamo, przyjedziemy do Polski. Przyjechaliśmy do Polski w 1946 roku. Jak wyjechaliśmy w 1940, to w 1946 przyjechaliśmy. No to już minęło. Powiem, co tu mnie spotkało, ale ja nie wiem, czy to mogę mówić na... To na radio mówić to, czy nie.
To jak...
Ja tylko powiem, że Pan Bóg jest. I Boga trzeba szczerze kochać. Pan Bóg jest. Przychodzi i płaczę ja nieraz, jak szłam na operację. To, co modlimy się wieczorem 18 do nieustającej mateczki naszej kochanej. Ja do wszystkich modlę się. Nawet mam Jezusa głowę w cierniowej koronie wyszytego. I do Niego podchodzę, modlę się, płaczę przed Nim, że Ci tak bolała głowa mocno i mnie boli ta głowa mocna też. I ja cierpię. Ja nie odrzucam tego, bo wiem, że to ból jest. Trzeba jest, trzeba cierpieć. A ojciec na toalecie stoi u mnie koło radia. Jezu, ufam Tobie. I mam tam w pokoju, mam serce Pana Jezusa, Matki Boskiej, Matkę Tucholską i Tereskę mam, bo sama Teresa Duda, jak wiecie tam, z listu, co do Was pisałam, to ja jestem.
Dziękujemy.
Powiem Wam szczerze, że Matka, jak ja płakałam, modliłam się, mam Matkę Boską nieustającej pomocy. Modlę się, jej nie ma takiego dnia. Nigdy, nigdy z mężem nie upuszczamy, bo oboje jesteśmy chorzy. Już jako 80, mąż ma 83 lata. I same tak, syn przyjdzie, nam drzewa nanosi, węgla i do takiego schowku, żeby mogli sobie napalić i tego. A ja się staram, żeby w lodówce nie wiało.
Rozumiemy. Pani
no
Barbaro.
No i tego.
Przepraszam, pani...
ja już dokończę.
Tak, tak.
No i ja tak modlę się, mój Boże kochany, czy ja dam radę na tą operację pójść. A matuchna do mnie mówi, ty się nie martw. Mówię wam szczerze, jak w spowiedzi. Mówię, ty się nie martw. Ja będę na tobą czuwać. Przy każdej operacji, ja 4 operacje jej przeszłam, przy każdej operacji ona przy mnie jest. Ubierałam się o godzinie 12 w nocy, szlafrok zakładałam do łazienki. Ja padałam, ona była przy mnie. i to nie kochać Boga, Jego obejmować trzeba, całować, klęczyć przed Nim, na nogi całować. Krzyża tego. Jak dzisiaj w gazecie zobaczyłam krzyż dzieciom, krzyże stawiają na grobie, którzy tak umierają. Niektóre.
Bardzo, ja bardzo dziękujemy za ten telefon, za te wszystkie i za to całe świadectwo. Bardzo, bardzo pozdrawiamy panią serdecznie.
Tak, dziękujemy bardzo mocno tu pani Teresie. No, takie świadectwo głębokie, myślę, że nie każdemu też dane, ale znowu podkreśla nam bardzo pięknie to, cośmy dziś już tutaj wydobyli. Choć nieraz właśnie trudno jakby połączyć swoje losy, czy nawet nasze wyobrażenia z tym, co właśnie tacy ludzie, jak pani Teresa, przeszli. Wywózkę, Syberię, cierpienie, właśnie brak kościoła, brak wiary, utratę najbliższych, głód. Ale właśnie, tak jak pani Teresa świetnie podpowiedziała, widać tego świadectwa, tę jedną ważną prawdę. Wiarę trzeba praktykować. Wiara wyraża się w naszych czynach. Właśnie wtedy, kiedy jest trudno, ale też i w wytrwałej modlitwie, w przywiązaniu do niektórych modlitw, w praktykowaniu sakramentów, w Słowie Bożym, którego się człowiek nie wstydzi, którego słucha, które bierze na poważnie, a nie jako jakieś tam legendy, mity, czy dzisiaj jako wyśmiewane często i deprawowane słowo. To wszystko buduje wiarę w człowieku i potem ta wiara właśnie w tych latach dojrzałych, latach zbierania owoców, procentuje, promieniuje takimi wspaniałymi świadectwami, więc tylko ten głos po prostu wziąć sobie do serca jako człowieka, świadka wiary i tymi śladami podążać.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Właśnie słyszę, że jeszcze ojciec nie skończył, bo rozumiem, że mam poczekać chwilę na...
Nie, już jesteśmy na antenie, proszę wyciszyć swoje radio, a my już jesteśmy.
Ja dzwonię z Wielkopolski, w ogóle... Duch Święty mnie chyba natchnął, że akurat do tej godziny wracam z pracy. Chciałam tylko powiedzieć, że potrzeba więcej właśnie takich spotkań, takiego głoszenia Słowa Bożego, takiego tłumaczenia drobnego, skrupulatnego, każdych fragmentów. Ludzie tacy niewykształceni, a nawet wykształceni, ale w różnych innych dziedzinach niereligijnych, nie potrafią dostrzec takich drobnych rzeczy. I chciałam bardzo za to podziękować, to jest piękne, ale fajnie by było jakby uczyć młodych księży, ja wiem, że absolutnie nie powinnam może pouczać, ale uczyć tego, żeby więcej właśnie na kazaniach, na homiliach zwracać uwagę na te drobne różne rzeczy, a nie tam jakieś wywody polityczne, jak się czasami zdarza. I piękne świadectwo właśnie tej pani, tak jak ksiądz zaznaczył, że nie każdemu jest to godne przeżyć, nie każdy potrafi tak wiarę, nie wiem, zachować, tak pięknie ją prezentować. Ale bardzo wielka prośba do chorych, do cierpiących, niech ofiarują swoje cierpienie za tych, którzy wątpią, za tych, którzy są doświadczeni, którzy nie mają siły powstać. Bo naprawdę bez tej modlitwy oni sami się nie podniosą, bo ich już szatan opanowuje i oni już, nie wiem, nie potrafią się modlić. Oni sami z siebie mówią, że Boga nie ma, bo nie mają pomocy z zewnątrz. I tylko ta modlitwa jest w stanie ich uratować. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo pozdrawiamy panią z panem Bogiem.
Dziękuję bardzo za ten głos, taki też życiowy. Ja powiem tylko tak, że może taką prośbę mam do pani, żeby się pani modliła tak właśnie za tych młodych księży i za tych, którzy ich uczą, żeby im starczyło cierpliwości. Ja też nie jestem stary, ja mam 43 lata. Ja myślę, że po prostu to, co się robi, trzeba robić z miłością i się tym interesować. I tak jak tutaj w naszym seminarium toruńskim, czy na wydziale, czy też w innych miejscach, gdzie miałem okazję, czy głosić, i też jako proboszcz kiedyś, jako pracujący, czy potem jako wykładowca, to ja uczę tak, no staram się, uczę Starego Testamentu, więc zawsze pokazuję jakby żywotność tych tekstów, aktualność. No i chciałbym, żeby ci właśnie idący do kapłaństwa, czy już w kapłaństwie, też właśnie tak od serca głosili, tak jak rozumieją to. Dzisiaj nawet rano też miałem 4 godziny zajęć, więc o tym mówiłem. Takie moje świadectwo z życia. A czy tak będzie, to ja nie wiem. To trzeba po prostu potem też wielkiej wiary i modlitwy, kochania tego słowa, życia nim, przemyślenia samemu i potem pójścia z tym na ambonę. Oczywiście wstyd mi też za to, że czasami, i mówię to tutaj otwarcie też na antenie radia, wielu nas słyszy, wstyd mi, kiedy kapłan idzie, ma jakieś tam wydruki z internetu i to odczytuje ludziom, nie swoje myśli. To tak jakby w ogóle, no właśnie, nie był zaprzyjaźniony z tym słowem, z którym tak bardzo dzisiaj był Bartymeusz zaprzyjaźniony. To jest takie oszukiwanie i siebie, przede wszystkim Pana Boga, no i ludzi. Albo czasami takie praktyki, że się listy te takie duszpasterskie na odcinki dzieli i potem ludziom to czyta i to jakoś tam też funkcjonuje, tylko że to nie funkcjonuje duszpastersko i tak jak pani mówi, potem w ludziach zamiast wiary to są różne inne myśli albo niechęć w ogóle do tego, co się w kościele przeżywa. Dlatego mój taki apel też do wszystkich chyba, jeżeli tutaj rozważamy Słowo Boże, jeżeli potrafimy się nim zafascynować, z czegoś to się bierze i widzimy, że w nim jest wielkie bogactwo, to módlmy się też o tych ludzi, którzy proklamują i urzędowo jakby wyjaśniają, żeby robili to też z wiarą i za nich też czasami ofiarujmy modlitwę, żeby robili to po prostu z miłością do Bożego Słowa.
A z drugiej strony nieraz zdarza się, że to, co jest katolicką nauką społeczną, teologią moralną, tak teraz ostatnio bioetyka, tak, czyli tutaj kwestia in vitro, aborcji.
Oczywiście, tak. Jeżeli się i o tym mówi, nad aborcją i tak dalej, tak, znowu te wszystkie sprawy wracają, tak, tak jest.
I niektórzy uważają, którzy słuchają, tak, że to jest polityczne. To w żaden sposób nie jest
oczywiście
polityczne.
Oczywiście, że nie, bo...
To wypływa ze Słowa
Bożego. Oczywiście, że tak. I teraz połączenie mądre, oczywiście tylko tu trzeba wielkiej mądrości, rozwagi, wiary. Wszystkie te tematy, jeżeli w świetle Słowa Bożego ustawimy, one mają też swoje miejsce i na ambonie, i w przepowiadaniu, ale, że tak powiem, najwspanialsze jest właśnie umiejętność połączenia i wydobycia ze skarbca Słowa Bożego jakby łączności, obecności tych tematów tam. To też jest bardzo ważne oczywiście. I od tych tematów oczywiście uciec nie można.
Bardzo prosimy. Halo, jesteśmy na antenie?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem się wypowiedzieć w stosunku do wypowiedzi tej starszej pani.
Proszę wyciszyć na początku swoje radio zupełnie, żebyśmy się dobrze słyszeli i rozumieli.
A jak ma pan... radio włączam,
tak, 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 właśnie trzeba na początku radio wyłączyć.
Przepraszam, przepraszam.
Jak ma pan na imię?
Sławek z Rumi.
Bardzo proszę.
Szczęść Boże, witam księdza, nie wiem, nie dosłyszałem dokładnie...
Tomasza, no dobrze, to dla mnie drugorzędne. Witam również, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Dokładnie. Ja chciałbym powiedzieć na temat tej starszej pani. Bardzo mi jej głos utkwił i tak dalej. Jestem w stanie pomóc tej pani w jakikolwiek sposób, tylko będzie chciała. Po prostu, bo sam coś takiego przeżyłem, jestem może zbyt młody, by o tym mówić. Będę starszy, może o tym powiem. Także jestem w stanie tej pani finansowo pomóc i tak dalej, bo nie słucham często waszego radia, ale staram się każdego radia słuchać, bo każdy ma coś do powiedzenia i każdy wypowiedzi jest obiekt mądrości, która nam pomaga w życiu. Czy w jaki sposób mógłbym pani pojechać do niej?
Ja nie jestem teraz w stanie podać panu
pomogło, czy ta pani by
telefonu.
Zgodę.
Teraz w stanie nie jestem podać panu tego telefonu.
Nie, ja się zadzwonię do radia, po prostu sobie zapiszę godzinę, o której ta pani się wypowiadała i chciałbym taki telefon uzyskać i pomóc tej pani starszej.
Dobrze, to już za anteną porozmawiamy. Pozdrawiamy serdecznie pana.
Nie zajmuję czasu, szczęść Boże.
Dziękujemy, bo to też świadectwo wiary takiej żywej. Dziękujemy, że gotowość pomocy, bo to też z wiary wynika. Dziękujemy bardzo.
Jesteśmy w antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam powiedzieć, że ta perykopa o Bartymeuszu to jest moją taką może bardzo ulubioną perykopą, ponieważ ja bardzo się z Bartymeuszem, po prostu to jest dla mnie przykład taki, jaki ja w swoim życiu miałam, a więc w moim życiu był taki moment bardzo ciężki, kiedy byłam bardzo ciężko chora i na ciele, i na duszy. I w zasadzie już było tak, że znikąd nie było tej absolutnie pomocy. I ja właśnie tak tymi słowami Bartymeusza zwracałam się i wołałam do Chrystusa, żeby jakoś mi pomógł, albo żeby mnie już zabrał z tego świata, bo to wszystko już wtedy jakoś się zawaliło, i świat, i życie, i ja sama siebie zawiodłam. I muszę powiedzieć, że właśnie to był taki moment, kiedy też odczułam, tak jakbym była właśnie bardzo ślepa na wszystko, taka ślepota duchowa bardzo. I zaczął się taki okres w moim życiu, muszę powiedzieć, to już mija 15 czy 16 lat, zaczął się najpiękniejszy też okres w moim życiu. Właśnie ja zostałam uzdrowiona na ciele i na duszy i Jezus mnie już prowadził, bo ja już chciałam być przez Niego prowadzona. I wiara moja rozpoczęła się też właśnie nie tylko od tego przeczucia sercem i tej otworzenia tej ślepoty właśnie tego wnętrza mojego, ale także poprzez ugruntowanie wiedzy teologicznej, poprzez obronę tej wiary, poprzez drogę do wspólnoty, do posługiwania. I to jest właśnie ta droga, kiedy już idę jako właśnie ta osoba, która jest blisko Chrystusa i proszę, żebym już nigdy z tej drogi nie odeszła. To tylko chciałam tyle powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo. Też piękne świadectwo, bo to wspaniale, jeśli są pośród nas tacy, którzy, bo to w Ewangelię święty Marek nam napisał o Jezusie Chrystusie, który ingerował w życie ludzi, oni odpowiadali pięknym głosem i nadal ingeruje, bo Słowo Boże jest żywe, nadal jakby trwałe, skuteczne nadal do pouczania, po to, żeby taką postawę Bartymeusza w innych wzbudzać, w innych sercach pełnych wiary. I cieszymy się, że to się w Pani dokonało. I po to ta Ewangelia dzisiaj jest przez nas dziś czytana i w niedzielę będzie czytana, żeby wejść w tę postać Bartymeusza, stać i w podskokach pójść za Jezusem i stać się Jego uczniem. To jak to pięknie ta Ewangelia wyraża. Bo to On prawdziwie tym uczniem się stał według tych wszystkich tutaj przesłanek, jakie z tekstu wynikają. Nie apostołowie jeszcze, ale On jest takim przykładem. Jeśli takie wydarzenia w życiu miały miejsce naszym, to znaczy, że jesteśmy na właściwej drodze, że nic nas nie wiąże z tym światem, a tak naprawdę całe serce oddaliśmy Chrystusowi i nie doznamy zawodu, jak też Słowo Boże nas pouczę. Dziękujemy za to piękne świadectwo. Myślę, że też dla wielu świadectwo umocnienia.
Bardzo proszę, halo, jesteśmy już na antenie?
Halo?
Halo, już jesteśmy na antenie, Radio Maria, szukając Słowa Bożego.
Witam.
Również. O, i niestety ktoś nam się tutaj rozłączył. Mamy kolejny telefon, bardzo proszę, halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Antoni z Nowego Sącza się kłania.
Kłaniamy się również.
Jak tej pani poprzednio, tak, i to jest moja ulubiona perykopa. Jest wspaniała, niesamowicie głęboka perykopa ewangeliczna o ślepcu, który był ślepy cieleśnie, ale miał otwarte oczy serca. I on, siedząc przy tej drodze, od dłuższego czasu słyszał słowo Jezus, prorok z Nazaretu. Ludzie przychodzili po niego, on z daleka, jak ludzie się zbliżali, to miał wyczulony słuch, doskonale słyszał i słyszał ich rozmowy. Jego serce napełniała jakaś ogromna nadzieja, że oto właśnie pojawił się przypowiadany Mesjasz w Izraelu, tak mi się wydaje, syn Dawida. I wtedy, kiedy w tym właśnie momencie, kiedy Jezus nadchodzi, on słyszy coraz bardziej gęstniący tłum, coraz więcej jakichś rozmów i tak dalej i zrozumiał, że to właśnie Jezus przychodzi. Na wezwanie Jezusa zrzuca ten płaszcz, który był całym jego majątkiem. po prostu zostawia wszystko. Wracając, mógł z tego płaszcza nie zasać, mógł zostać całkowicie bez niczego, ale dla niego Jezus jest takim po prostu centralnym punktem odniesienia, tak mi się wydaje. I jak jest ważna jego postać w Ewangelii, to też możemy popatrzeć na to, że bardzo rzadko w Ewangelii jest ktoś wymieniony po prostu jako syn czyjś. Tylko kilka osób jest wymienionych jako syn kogoś, a Bartymeusz jest wymieniony właśnie jako syn Dawida. I też tutaj znamienity jest bardzo taki moment, że święty Marek, opisując ten fragment, co mnie bardzo uderzyło właśnie, na Jerycho nie poświęca nic, tam dosłownie nie ma żadnego opisu. Jest tylko na czas, że już poszedł do Jerycha, jak wychodził, czyli cały pobyt został pominięty. Tak mi się wydaje, że święty Marek spieszył się do tego opisu, właśnie tego spotkania Jezusa Chrystusa ze świętym Bartymeuszem, człowiekiem nadzwyczajnym. Ja właśnie też widzę siebie w tym Bartymeuszu, jestem taki ślepy i dziękuję Bogu, że od czasu do czasu otwiera mi oczy mojego serca na jedynego Pana i Bawiciela. Serdecznie Bóg zapraszam, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy.
Dziękujemy, może tutaj takie jedno dopowiedzenie. Tę wartość Bartymeusza w Ewangelii to przede wszystkim podkreśla wymienienie przez ewangelistę Marka jego dokładnego imienia. To czyni ewangelista bardzo rzadko, każdy z ewangelistów. Kiedy mówią o zdarzeniach, kiedy mówią o spotkaniach Jezusa z pewnymi ludźmi, bardzo często mówi się o ich urzędzie albo o pewnych ludziach. Pewna kobieta przyszła, pewną matkę gdzieś tam spotkał, której syn umarł, a tu pewna Samarytanka, której imienia nie znamy, a tu pewną kobietę pochwycono na cudzołóstwie. Moglibyśmy mnożyć te przykłady. Wtedy, kiedy użyte jest imię własne, to musi być wydarzenie też istotne. O tym Jerychu też tutaj już powiedzieliśmy kilka słów. I takie rzeczywiście jest. Ja powiedziałem, to był kurort, to było miejsce takiego świeckiego świata, który Jezusa nie bardzo interesował. Prawdopodobnie też niewiele mógł tam zdziałać cudów, dlatego i Marek nie poświęcił temu czasu, bo tam się nic wielkiego nie wydarzyło. Raczej ci ludzie byli wrogo nastawieni do Chrystusa. I dlatego to, co się dzieje najważniejszego, dzieje się już za murami miasta, dzieją się rzeczy ważne, bo skoro ten Bartymeusz z imienia nazwany, tak jak też w innym miejscu Zacheusz na przykład, czy Jair, którego córkę uzdrawia Pan Jezus, to czy skrzesza w zasadzie, to można powiedzieć, to już jest wydarzenie fundamentalne. No i takie wydarzenie dzisiaj jest. I dobrze, jeżeli ono jako fundamentalne wydarzenie oddziaływuje na nas. To znaczy teraz trzeba mieć świadomość, że mnie też Pan Jezus jak Bartymeusza, tak byśmy powiedzieli, wymienia z imienia. Jestem dla Niego ważny i Pan Jezus chce, skoro dziś usłyszałem te słowa, usłyszę w niedzielę, żeby w moim życiu też się coś takiego ważnego działo. I dobrze, jeśli to się wydarzy poza murami tego świata jakby. Oderwani od tego świata. I Pan Jezus nam też pokaże, tam to nie jest ważne, tam to zostaw. To wszystko, co najważniejsze, dzieje się za murami, gdzie jestem Ty i ja, Twoje imię i moje imię. Ja jestem synem Dawida, który chce do Twojego życia konkretnego wejść i działać.
Bardzo proszę, niestety nam się rozłączył telefon. Bardzo proszę, jesteśmy na antenie, halo? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Grażyna z diecezji pelplińskiej. Chciałabym dać krótkie świadectwo przed laty, uczestnicząc właśnie, znaczy po powrocie z domu z uczestnictwa w uroczystości Matki Bożej Królowej Polski. Bardzo się przeziębiłam, po prostu głowa mi straszliwie bolała i wzięłam do ręki książkę pod tytułem Pielgrzym. Właśnie rzecz była o modlitwie Jezusa, właśnie Bartymeusza, przechowywanej w kościele prawosławnym właściwie chyba od stuleci. Ja zaczęłam praktykować tę modlitwę i w takim brzmieniu: Panie Jezu Chryste, umiłowany Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzeszną. I tę modlitwę przetransponowuję i zamiast siebie również wymieniam drogie mi osoby. To jest to. I mam takie dwa pytania. Właściwie teściowo już sobie na nie sama odpowiedziałam, ale pierwsze tak mnie zafrapowały. Mianowicie ksiądz powiedział na początku, że cuda nie są możliwe bez wiary. A wiemy, że wiara nie musi być chyba koniecznie indywidualna, osoby, która doświadcza cudu, że chyba ktoś, wystarczy cuda wiara właśnie i człowiek może po prostu doznać cudu. Na przykład w wypadku Alfonsa Ratisbona, Żyda, który wszedł do świątyni z kolegą i wszedł jako niewierzący, a wyszedł jako wierzący. O ile nie pomyliłam tutaj tego nazwiska. I jeszcze miałam jeszcze jedno pytanie. Ale w tej chwili zapomniałam. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy.
Pani Grażyno, ja może przede wszystkim odniosę się do kontekstu biblijnego. No, mamy to wyjątkowe podkreślenie przy każdym cudzie Pana Jezusa, że Jezus nie widząc wiary nie uzdrawiał po prostu. Idź, twoja wiara cię uzdrowiła, to uzdrawia. Ja nie znam tego przykładu, tego rabina, czy tego Żyda, o którym pani wspomina. Wspaniale, jeśli takie wydarzenie miało miejsce w jego życiu, oczywiście, no ale to jest oddziaływanie świątyni, miejsca świętego, świadectwo przyjaciela, który świadczył o żywym Bogu prawdopodobnie. Dzisiaj te cuda oczywiście mają inny wymiar, jakby inny kontekst taki i kulturowy, historyczny, ale mówiąc o cudach, które czynił Pan Jezus, on gdyby nie widział wiary Bartymeusza, też by go nie uzdrowił. Wiara to jest jakby ta nić porozumienia między Bogiem a człowiekiem. To znaczy jakby też wiara jest jakby manifestacją naszej woli, że my chcemy z Bogiem być, żyć, rozmawiać, bierzemy go na serio w naszym życiu. Wtedy Bóg ingeruje, on nie zmusi człowieka do wiary, a tym samym do cudu. Bo to by było zmuszanie do czegoś, czego jakby człowiek nie chce. Są tacy ludzie, którzy nawet i w trudnym położeniu manifestują nadal upór i mówią, ja nie liczę na Boga, Jego nie ma, On nie działa, Jego nie istnieje. Wtedy Bóg nic nie może zrobić. No może oczywiście zaingerować, ale to jest wbrew pewnej zasadzie, którą od początku jakby kart Pisma Świętego spotykałem. Bóg nas kocha, więc czyni wolnymi. Tylko w odpowiedzi na wolną wolę człowieka Bóg ingeruje. Wolną wolę też wykazujemy wtedy, kiedy praktykujemy cnotę wiary z naszej woli i nikt do tego nas nie przymusi. Przymuszanie do wiary najczęściej kończy się też zgubą i zagubieniem tej wiary, awersją do wiary w Boga. Więc może w ten sposób to traktujmy przede wszystkim na cuda Jezusa w Ewangelii. Patrzmy oczyma wiary. On zawsze też patrzył na wiarę człowieka i wtedy dopiero próbował się z nim zaprzyjaźnić i wejść dalej w jego życie.
Jeszcze ostatni telefon. Bardzo proszę, halo, jesteśmy na antenie.
A szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja tego tak się kłanię. Ja jadę audycji właśnie.
Kłaniam się.
No już jesteśmy na antenie.
Jeszcze raz niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. No wieki wieków, amen. Prosimy bardzo.
Maria zawsze dziewica. No nie słuchałem tak cały czas audycji, bo jechałem samochodem. Musiałem doładować konto, żeby się włączyć do dyskusji, ale jeśli chodzi o ten płaszcz, o zrzucanie płaszcza, ja mam takie doświadczenie, że biorę udział w wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu i zdarza mi się tam przynajmniej raz w tygodniu gdzieś tam po nocy pod kościołem przechodzić i zawsze mam taką drogę, że najpierw podchodzę do krzyża misyjnego, tam sobie go całuję, tam piszę Jezus bawniej. Ja sobie to zawsze mówię Jezus bawniej. Tak z czasem, bo to już kilka lat trwa, gdzieś tam w pewnym momencie sobie pomyślałem, że Panie Jezu, no czyń ze mną co chcesz, no czyń to, co Tobie się podoba, tylko tak ja chciałem się zaasekurować i sobie zawsze pomyślałem dodatkowo jeszcze, ale daj mi siłę, żebym ja był w stanie podołać temu zadaniu, które mi wyznaczysz. I powiem szczerze, od kilku miesięcy coś takiego nastąpiło, ale to się stało w ten sposób, że ten płaszcz, ja nie wiem, czy ja go zrzuciłem, ja może jeszcze go tam kurczowo trzymam gdzieś za jakiś rok, może trudno mi jeszcze się od niego od tak jakoś odrzucić go, ale no takie nastąpiło, tego się nie trzeba bać, jak widzę, ale takie popłynęło, pomylenie wszystkich planów, moje plany wszystko się zmieniło po prostu, no życie diametralnie się zmieniło, ja w tej chwili jestem w takim stanie, że no nic nie wiem, żona mi mówi, że najczęściej używane przeze mnie słowo to jest nie wiem co będzie jutro, co będzie pojutrze, ale no staram się tego Pana Jezusa trzymać po prostu za nogi. Myślę, że tak ten ślepiec gdzieś go tam złapać i po prostu no pójść za nim. Natomiast także no to jest taki to jest, myślę, ten proces odrzucania płaszcza czasami to dłużej trwa niż jeden gest taki zdecydowany. Natomiast jeszcze jedna sprawa, która mi ostatnio chodzi po głowie, to...
Ale prosiłbym bardzo też krótko, bo ponieważ już się...
Już kończę.
Tak, to właśnie koniec zbliżę.
Traktowanie Pana Jezusa najpierw jako Zbawiciela, a później jako Uzdrowiciela. Ja nie wiem, czy ja dobrze myślę, czy tak powinienem najpierw jako zbawiciela, a później ewentualnie jako uzdrowiciela, nie na odwrót.
Tak, no.
To jest dobry sposób myślenia, to jest taki pytanie na koniec. No. I Bóg zapłać, dziękuję bardzo.
Tak, z panem w drugim przypadku bardzo często to się ogranicza do... do takiego traktowania Chrystusa jako magika, czarodzieja, tak jak chcieli, podobał się Pan Jezus, bo chleba namnożył, prawda? Tam o zbawieniu nie było mowy. Całe Pismo Święte jest po to, żeby pokazać Boga jako zbawiciela. Ono jest napisane po to, żeby zbawić, a nie uzdrawiać, czy tam jakieś tanie historyjki o różnych tam cudactwach opisywać, tylko cud prowadzi najpierw, że powinien być z wiary właśnie, on jest konsekwencją wiary. Najpierw zbawiciel, wiara w zbawienie, a potem ewentualnie widzialny znak. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no cóż, Bartymeusz to jest bardzo radykalny, zresztą tutaj były te wypowiedzi dzisiejszych naszych słuchaczy, gdzie on się bardzo podoba, on jest bardzo, bardzo takim szczególnym przykładem, bo jest bardzo radykalny. On umiał, no, ale to też było długie przygotowanie. Ten Bartymeusz nie siedział od wczoraj, tylko też prawdopodobnie lata tam spędził na brzegu tej drogi. Wielu ludzi słyszał, z wieloma się spotykał, z wieloma prowadził rozmowy. Dopiero Chrystus go zafascynował. Wtedy umiał, czyli przygotował jakby ten swój moment tej radości, tego spotkania. Więc to myśmy tutaj po to dzisiaj rozważali to słowo, by też powoli może próbować, może uczynić pierwszy krok w stronę tego takiego też ostatecznego przygotowania i już złapania tylko Boga i Chrystusa w swoim życiu, a zostawiania umiejętności, przede wszystkim nauczenia się zostawiania tego, co takie przyziemne i słabe. To znaczy, że tego mamy się w ogóle wyzbyć i nago chodzić, ale to ma być tylko podstawa do tego, żeby przede wszystkim Boga spotykać i umieć wytworzyć przede wszystkim w sobie tą zdolność tracenia, bo to pokazaliśmy dzisiaj na przykładzie Abrahama, Bartymeusza, bez stracenia siebie, czasem swojej tożsamości, nie ma wiary. To tak na woli odpowiedzi dla naszego ostatniego słuchacza. Coś na podsumowanie, ojcze, jeszcze ja dzisiaj niczego nie cytuję, nie szukam, proszę. Tylko tak trochę w duchu tego wszystkiego, co my tu przeżywamy, też z Radiem Maryja, bo to też jest taki piękny przykład dzisiaj Bartymeusza, ale ja sobie pozwolę tutaj tak trochę nawiązać do komentarza, który do tej perykopy poczynił kiedyś ojciec Jacek Sali, wielki nasz profesor, dogmatyk, wspaniały tutaj kapłan. I on tu nawiązywał w tej perykopie też do takiego troszeczkę, bo my to też przeżywamy niestety, tak dzisiaj u Bartymeusza słyszymy też te głosy w tej perykopie o Bartymeuszu, które próbują zamknąć mu usta. On jakby przeszkadza, on ma trochę postawę takiego dziecka. To jest zawsze tak. My wiemy, jak małe dziecko się trochę tam, powiedzmy, głośno zachowuje, to usiłujemy na siłę zamknąć. Nie krzycz, nie przeszkadzaj, bo nam to burzysz ten porządek. Tak Bartymeusz się dzisiaj zachowuje. Wiemy, tak było, jeszcze ja ten system pamiętam i też zamykano wtedy i gdzieś kapłanów nie wpuszczano i zakazywano pewnych praw publikować i wydawnictw nie było. Dzisiaj mamy do tego dostęp, mamy to wspaniałe radio, ale nadal są te głosy, które tak jak Bartymeusza próbują w tym takim tłumie dzisiaj, często pędzącym jak tak troszeczkę na oślep owce, też zamknąć ten głos. Więc taki mój właśnie na kanwie tych słów ojca Jacka i tej perykopy, ta niedziela niech może nam też posłuży jako takie narzędzie wiary, modlitwy za takie dobre głosy Boga wśród nas. A takim głosem jest na pewno to radio. Bo no też czasem jak ten Bartymeusz chce wyskoczyć, zamanifestować wiarę, pokazać sobą, że wierzy i innych do tego pociągnąć, a gdzieś tam z boku są te głosy, ucisz się, nie mów tak radykalnie, nie mów takiej prawdy. A prawda jest jedna, prawda jest o Bogu i ona tutaj zawsze wypływa i módlmy się, żeby ona nie zamilkła, bo jest bardzo potrzebna. To może tyle na zakończenie.
Bardzo dziękuję.
Boże i życzę, no właśnie, pięknego spotkania z Bożym Słowem, wspaniałej niedzieli też. Niech to Słowo nam tę niedzielę jakby rozjaśni, uraduje, wzmocni naszą wiarę.
No i za to rozjaśnianie niedzielnego Słowa Bożego bardzo dziękuję księdzu doktorowi Tomaszowi Tułodzieckiemu.
Z przyjemnością za kolejne spotkanie również dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Ojcu także dziękuję.
Bardzo dziękuję. Bogiem. Z Panem Bogiem. Również dziękuję wszystkim, którzy dzwonili, jak i wszystkim, którzy uważnie słuchali audycji Szukając Słowa Bożego.